Stevie Wonder i Gary Clark Jr. na powitanie w drugiej godzinie programu. Dobry wieczór. Ryszard Wojtowicz program realizuje. Przed jednym mikrofonem Joanna Liwina.
A przed drugim Jerzy Wiasny. Witamy, dobry wieczór.
Bardzo nam miło. I za chwileczkę przed swoim mikrofonem nasz gość, czyli pan Zbyszek Dzideczek, negocjator, praktyk.
No i będziemy rozmawiać o tym, czy sztuka negocjacji będzie nam mogła pomóc w takich codziennych wyzwaniach, jak na przykład kupno samochodu, wynegocjowanie dobrej pensji i tak dalej, i tak dalej.
Ale ja myślę, że skoro dzisiaj pytamy o dobre rady dla swoich dzieci, jakie mają rodzice i dlaczego rodzice tak cię wkurzają i co z tym zrobić, tu się posłużyłam oczywiście tytułem książki z wydawnictwa Insignis, to może warto też zapytać naszego eksperta, jak rozmawiać tak, aby inni chcieli nas słuchać. Inni, czyli no dzieci, nastoletnie.
Już nie mogę się doczekać tej rozmowy. Zapraszamy państwa serdecznie.
Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I możemy już przywitać naszego gościa, Zbyszek Dzideczek, negocjator, praktyk. Dobry wieczór, panie Zbyszku.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór, witamy pana serdecznie. Dwie godziny dla radiowej rodziny.
Może od razu powiedzmy, że zwracamy się do siebie w taki bardzo przyjazny sposób, Zbyszek, bo pan Zbyszek nie lubi formy takiej oficjalnej. Mogę to zdradzić?
I już pan skrócił dystans.
Czyli... No tak, nie lubię po prostu swojego imienia używanego w prywatnych rozmowach. Rzeczywiście nazywam się Zbigniew Dzideczek, ale Zbigniew uważam, że jest to, pomimo że to jest takie prasłowiańskie stare imię, to traktuję to bardzo oficjalnie. W związku z czym jak jestem w jakimś urzędzie czy gdzieś, to zwracają się do mnie Zbigniew, chociaż spotkałem parę razy, że policjant, który złapał mnie ze względu na prędkość, zwracał się do mnie, no... Nie, panie Zbigniewie, tylko no, panie Zbyszku, co pan na to? Przekroczyliśmy prędkość, więc ja mu odpowiadam, nie wiem, czy pan przekroczył, czy ja, bo jeżeli pan w takiej formule do mnie się zwraca, to znaczy, że oboje przekroczyliśmy.
No, proszę, tak. No właśnie, o tej umiejętności skutecznej komunikacji, no bo to przecież nic innego jak też i negocjacje. Chcemy dzisiaj porozmawiać. I teraz tak, o tej umiejętności negocjacji, która przydaje się nie tylko w salonach samochodowych, czy w ogromnych biurach nieruchomości, czy w salach konferencyjnych chcemy porozmawiać, bo tak naprawdę, być może do końca sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale negocjujemy na co dzień.
No dokładnie, no praktycznie rzecz biorąc, wszystko co robimy w życiu jest pewnego rodzaju formą negocjacji i sobie właśnie, tak jak pani słusznie powiedziała, nie zdajemy sprawy, bo to nie chodzi o to, że wielkie kontrakty, wielkie salony, nie wiadomo jakie luksusowe samochody i wille, ale również u nas w domu, w rodzinie negocjujemy. Wyjazd na wakacje, co zjemy na obiad czy na kolację, czy wyjdziemy na spacer, czy nie wyjdziemy. To są negocjacje.
O, mój syn bardzo często negocjuje ze mną, które z nas ma wyjść z psem na spacer. No to właśnie, tak to wygląda w domu. Dzisiaj tak się składa, że rozmawiamy też o dobrej komunikacji ze swoimi nastoletnimi dziećmi i chcemy zapytać, jak rozmawiać, aby inni chcieli nas też słuchać. Na przykład właśnie wspomniane dzieci.
Znaczy ja rozróżniam tutaj jakby dwie grupy dzieci. Jedna grupa to są jest już nastoletnie, ale jeszcze tak przy okolicy 10 lat. I to są dzieci, do których trzeba zastosować bardzo zwykłą, prostą metodę zniżyć się do nich. To znaczy zniżyć, żeby nie patrzeć na nich z góry, żeby nawet usiąść i porozmawiać z nimi. To skrócenie dystansu powoduje zupełnie inny odbiór, a przede wszystkim one się czują komfortowo, bo cała technika negocjacji i sekret negocjacji polega na tym, żeby wejść w czyjeś buty, żeby zrozumieć, jakie są potrzeby tej drugiej strony, jakie są cele i jakie są interesy, obojętne jak je określimy.
No, panie Zbyszku, ale troszeczkę czasy się zmieniają. Tak mi się wydaje, że my, kiedy mieliśmy 10 lat, i teraz mamy 10-letnie dzieci, to mamy tych lat przynajmniej 40. Plus minus, oczywiście. No i możemy zapomnieć, jak to było.
No właśnie, oczywiście, że tak. No ja mam 5 dzieci już takich które są wyszły poza 18 lat. Natomiast ja dalej na przykład z moimi wnukami rozmawiam z pozycji ich. Czyli dokładnie staram się, żeby na przykład mój wzrok, to taka prosta technika, żeby mój wzrok był na poziomie ich. No gorzej jest z nastolatkami, którzy tak jak przy moim wzroście 1,68 m, no niektórzy patrzą z wysokości 1,90 m, no to wtedy trudno. No ale wtedy też można powiedzieć, usiądźmy i skróćmy ten dystans, bo jedno z najważniejszych rzeczy, żeby ten rozmówca czuł, że się jest słuchany. A to jest to, co jest naszą chyba wadą narodową. Nie wiem, nie jestem pewien, bo nigdy nie słyszałem, nie widziałem badań na ten temat, ale wydaje mi się, że naszą podstawową cechą jest to, że my nie słuchamy. Mhm. My nadstawiamy ucha, słyszymy, ale nie słuchamy. W związku z czym informacje, które nam ktoś przekazuje, gdzieś tam się ulatują. A to jest cecha negocjatora. Słuchać, nie mówić, tylko słuchać.
To bardzo ważna umiejętność, niezwykle cenna. Wspomniał pan o technikach negocjacyjnych, więc może porozmawiajmy szerzej na ten temat. Z jakich technik najlepiej skorzystać?
No, negocjator chodzi po takiej bardzo cienkiej linii, która właściwie krawędzi, która jest sferą perswazji, strefą wpływu i manipulacją. Ja absolutnie odrzucam manipulację jako coś złego, bo manipulacja jest oparta na jednej podstawowej rzeczy, mianowicie wykorzystywaniu cudzych emocji. Jasne, że efekty i wiele szkoleniowców nawet mówi o tym, że łatwiejszy efekt jest, jeżeli się manipuluje drugą stronę, tylko że ta strona kiedyś się zorientuje i wtedy wraca do nas z wyrzutem albo nie chce współpracować. No a jeżeli mówimy o dzieciach, no to dzieci, oczywiście jest takie powiedzenie, że dzieci manipulują. Ale dzieci nie manipulują w złej wierze. I ja zawsze bronię tej teorii, bo niektórzy mówią, że z dziećmi się nie rozmawia, bo się z terrorystami nie rozmawia, nie negocjuje. To jest uproszczenie tematu. Ja uważam, że z dziećmi, obojętnie czy to są nastolatki, czy to są jeszcze mniejsze dzieci, trzeba rozmawiać, tylko trzeba ich słuchać, bo one mają specyficzny język i specyficzny sposób wyrażania się. Jeżeli wejdziemy w ich buty, to będą nasi. No, będą w naszych rękach tacy, jakbyśmy chcieli, żeby oni się zachowywali, a jednocześnie będziemy spełniać ich potrzeby.
O, i to bardzo ważna rada. Proponujemy teraz krótką przerwę i po piosence wracamy do rozmowy.
Dziś naszym gościem jest pan Zbyszek Dzideczek, ekspert negocjacyjny. Jak już na początku skróciliśmy dystans, to muszę panu, panie Zbyszku, powiedzieć, że my tu przed chwilą z Joasią rozmawialiśmy sobie właśnie, Joasiu, Jureczku, i chyba o to czasami chodzi w tych negocjacjach.
W negocjacjach oczywiście, że skrócenie dystansu to jest jedno z sukcesów negocjacyjnych, tylko że w dzisiejsze czasy niestety spowodowały, że ten dystans taki osobisty jest oddalony, no bo patrząc na kogoś w ekran laptopa, czy w ekran komputera, czy nawet rozmawiając telefonicznie, no nie mamy tego żywego człowieka przed sobą. A negocjator żyje również nie tylko z tego, jak to mówi, jak się wyraża, ale też jak się zachowuje.
Natomiast, czyli ta mowa ciała jest też ważna.
Tak, bardzo szeroko rozumiana. I jasne, że niektórzy mówią, że można mowy ciała się nauczyć, ale wytrawny negocjator odczytuje pewnego rodzaju sygnały, które są związane z jakimiś słowami, wyrazami, jakimiś przekazem informacji, który ten nasz partner negocjacyjny nam przekazuje. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, co powiedziałem przed chwilą. Ja użyłem słowa partner negocjacyjny, a nie przeciwnik. Bo w większości wypadków nasz błąd zasadniczy w negocjacjach polega na tym, że my ustawiamy się do tego naszego drugiej strony jako naszego oponenta, jako naszego adwersarza, jako naszego przeciwnika. A to nie jest tak, to jest złe nastawienie, bo w sumie jeżeli spotkaliśmy się na negocjacjach, to znaczy, że coś nas łączy, że mamy wolę współpracy. Jeżeli tej woli nie ma, to lepiej nie zaczynać w ogóle negocjacji.
To jest bardzo ważne, co pan powiedział. I to takie, taka życzliwość, z jaką podchodzimy do siebie, partnerstwo, skracanie dystansu, chociażby właśnie poprzez zdrabnianie swojego imienia. A czego nie wolno nam robić? Jakie błędy najczęściej popełniamy w trakcie negocjacji?
No ja mam takie ukryte nawet przysłowie, że jeżeli się nie przygotowujemy do negocjacji, to przygotowujemy sobie porażkę. My w większości wypadków, a nawet teraz, a może mogę powiedzieć, że nawet teraz w sensie takim, że więcej teraz, lekceważymy sobie tą pierwszą fazę negocjacji, znaczy przygotowanie się do negocjacji. I nie mówię tylko, że my mamy być przygotowani, ale musimy, to co mówiłem w pierwszej części audycji, wejść w buty tej drugiej strony i sobie przedstawić, jakie są cele, jakie są intencje i jakie jest działanie tej drugiej strony, które spowoduje, że dojdziemy do porozumienia. Bo to, co jest miernikiem negocjacji i co różni współczesne negocjacje od tych negocjacji przed paru lat, to jest tak zwany miernik negocjacyjny. Kiedyś negocjator i negocjacje polegały na tym, żeby zawrzeć porozumienie, rozstać się, takie słynne win-win, rozchodzimy się do domu, wszyscy są zwycięzcami, super. Tylko co się dzieje potem? Porozumienie nie wchodzi w grę, porozumienie nie wchodzi w życie, ktoś nie chce tego realizować, bo były błędy w czasie negocjacji. I dlatego współczesny negocjator nie jest odpowiedzialny tylko za dobre wynegocjowanie porozumienia, ale za to, żeby to porozumienie weszło w życie i zostało zrealizowane. I dopiero wtedy można powiedzieć, że ten sukces negocjacyjny nastąpił. Ja mam przykład taki. Nicolas Barnier, czyli główny negocjator umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, przecież on się dalej pojawia. Niby wynegocjował umowę, powinien powiedzieć, moja chata z kraju. Ja już skończyłem negocjacje. Ale on ciągle się tym zajmuje. I taka jest rola współczesnego negocjatora.
To przejdźmy może teraz do tych spraw, które nas dotyczą tu i teraz. Mamy ciężki okres pandemii. Często ulegamy emocjom, ale te emocje z czego wynikają? Między innymi z tego, że możemy utracić pracę.
Tak.
No, jak negocjować w takiej sytuacji na jakiś układ, jakieś porozumienie z pracodawcą?
No właśnie jest to jeden z podstawowych błędów, jakie robimy, bo my zazwyczaj, na przykład jeżeli chodzi o pracodawcę, ale to będzie przykład pracodawcy, ale on będzie się odnosił do innych sfer życia. Mianowicie negocjator stosuje zasadę daj, aby otrzymać. To znaczy on przedstawia jak swoją, w cudzysłowie, ofertę. W tym wypadku, jeżeli negocjujemy z pracodawcą, to my przedstawiamy, jaką wartość stanowimy dla pracodawcy. Co możemy dać? Co możemy z siebie niejako przedstawić? A nie to, co zrobiliśmy. Ja czytałem niedawno wywiady z takimi szefami, właściwie prezydentami, prezesami dużych korporacji, nie tylko amerykańskich. I oni powiedzieli, że współczesny świat zmienił się pod względem zatrudniania. Nikogo już nie obchodzi, co ty w życiu zrobiłeś. Obchodzi, jak jesteś innowacyjny. Jak bardzo jesteś odporny na stres. Jak bardzo jesteś w stanie sprostać różnym wyzwaniom, które współczesne czasy jakby przynoszą, a przede wszystkim jak jesteś elastyczny, bo my wszyscy tutaj jak siedzimy w trójkę, to po prostu nie wiemy, co będzie jutro. W związku z czym pracodawca od pracownika oczekuje dużo więcej, ale w innych sferach. Jeżeli my to damy pracodawcy, sobie zapewnimy utrzymanie czy na rynku pracy, a możemy mówić nawet o podwyżce, bo jeżeli my rzeczywiście dajemy coś z siebie, no to dajemy wartość. Jeżeli tą wartość przedstawimy, to ten pracodawca tą wartość doceni.
Panie Zbyszku, ale często jest tak, że nie potrafimy ukryć emocji w takiej rozmowie. Jak nad nimi zapanować?
Tak, no, znaczy jest takie powiedzenie, że negocjator to jest taki człowiek o pokerowej twarzy, ten nieprawda. To wszystko jest nieprawda. Negocjatorzy to też są ludzie emocjonalni. Problem polega na tym, że mają jedną podstawową tarczę, a ta tarcza, czy to narzędzie, to jest nic innego, tylko przygotowanie. My się musimy przygotować do rozmowy z pracodawcą. Musimy przejrzeć nasze dokonania. Musimy przede wszystkim popatrzeć na firmę, czy na zagadnienia związane z firmą od tego, co my możemy zaoferować pracodawcy, bo pracodawca też się szarpie, to też jest człowiek. On też podlega naciskom, emocjom związanym z brakiem zysku, wszystkiego, co najgorsze, kredyty i tak dalej. W związku z czym dobry pracownik to pracownik, który popatrzy na firmę od strony takiej, ja w tej chwili daję z siebie, ja pomagam, ja jestem innowacyjny i przez to się utrzymuję na rynku pracy. Nie ma miejsca obecnie niestety dla ludzi, którzy wykorzystują, no pracowałem w firmie 10-15 lat, to mi się to należy. No niestety w dzisiejszych czasach to już nie chodzi. Więc siądźmy przed rozmową z pracodawcą, zastanówmy się, nawet weźmy ołówek do ręki i napiszmy, jak ma wyglądać ten schemat rozmowy. To nam da taki spokój emocjonalny, bo jeżeli nie jesteśmy przygotowani do rozmowy, to dostaniemy jedno pytanie i nas po prostu to rozłoży.
Swoje doświadczenia spisał pan w książce Negocjacje to fascynująca podróż. To jest pana debiut literacki, tak? I tak. Kiedy będziemy mogli przeczytać tę książkę?
Ja mam nadzieję, że już w grudniu, bo już jestem na końcówce składu. Natomiast książka tak naprawdę narodziła mi się w głowie ponad 5 lat temu i wtedy napisałem wstęp w ogóle do niej. To jest coś innego chyba na rynku, bo ja opisuję swoje podróże, które no, miałem bardzo duże, zwłaszcza podróży negocjacyjnych i na kanwie tego daję przykłady, jak negocjować, jak postępować, jak to ma być od strony i procedury, i schematu, i przede wszystkim pewnego trybu postępowania, bo negocjator wbrew pozorom to jest człowiek, który działa w sposób trochę proceduralny, ale ta procedura chroni go przed manipulacją, chroni go przed ludźmi, którzy są doskonale wykształceni, ale manipulują. Bo jeżeli się spotka negocjator z negocjatorem, to tylko jest kwestia tego, jak to porozumienie dobrze zawrzeć. A jak się spotka negocjator z manipulatorem, no to jeżeli jest dobrze wyszkolony negocjator, to manipulator po prostu się od niego odbije jak od jakiejś tam tarczy.
No to czekamy na książkę. Negocjacje to fascynująca podróż. Serdecznie dziękujemy za to spotkanie i za rozmowę. Dużo zdrowia życzymy.
No wszystkim zdrowia i uśmiechu, bo nam tego też uśmiech podobno daje zdrowie.
No to pięknie się do pana teraz uśmiechamy.
I do naszego słuchacza. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był pan Zbyszek Dzideczek.